Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Agnieszka Flisikowska, psychoterapeutka i psychotraumatolog, coach kryzysowy. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy dziecko musi być całym światem dla swoich rodziców? Życie rodziców dorosłych powinno się kręcić wokół dziecka i być mu właściwie, tak można powiedzieć, podporządkowane? Jeśli tak jest, to jaki to może mieć wpływ na dzieci?
Przyznam, że po pierwszych pani słowach poczułam dreszcz, że to takie obciążające i przerażające. I tak naprawdę dokładnie tak jest, że to jest i obciążające, i przerażające. Aczkolwiek dziecko raczej nie łapie kontaktu z tym, że to jest przerażające. Czuje, że to jest ciężar, bo to jest zawsze ciężarem. Tak można sobie wyobrazić, jakie to jest obciążenie, być dla kogoś całym światem. Co to dziecko myśli, też do końca nie wiemy, ale różne badania potwierdzają to, że na poziomie komórkowym maleńkie dzieci, również takie w brzuchu mamy, różne rzeczy czują i tak trzeba byłoby to bardzo wziąć w cudzysłów, różne rzeczy zapamiętują i słyszą. Bo jeżeli mówimy o małym dziecku i to hasło być całym światem byłoby o tyle adekwatne, jeśli rozumielibyśmy, że mama ma być cała dla dziecka, wtedy, kiedy jest ono maleńkie, bo tak ma być.
A jak jest już trochę starsze, to już jest trochę inna historia.
To jest bardzo inna historia. Ale nawet jak mówimy o maleńkim dziecku, to mama powinna być dostępna i to jest zupełnie coś innego niż ma dziecko być całym światem, bo co to oznacza już? I ja sobie pomyślałam, że nie tylko chodzi o działanie w 100% na rzecz dziecka, tylko chodzi o taką bardziej takie obciążenie emocjonalne i mentalne, że to dziecko całą głowę zajmuje.
No tak, bo
nie,
może
nie
to
tylko
taki
te
jest
zadania, że wokół tego dziecka trzeba ileś zadań zrealizować.
Może dlatego, że część rodziców tak sobie wyobraża rodzicielstwo, że to dziecko to jest taka jakby cząstka ich. No ona jest trochę oczywiście ich cząstką, bo to jest ich dziecko, ale traktują to dziecko jak cząstkę siebie, wszystko się wokół niego kręci, bo poprzez działania wychowawcze i wszystko to, co robią ze swoim dzieckiem, spełniają swoje marzenia, niezrealizowane na przykład ze swojego dzieciństwa, czy z swoich wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać rodzicielstwo. Może tak być?
Wiele pytań i wiele myśli pani zawarła w tej jednej refleksji i w głowie mi się pojawiały różne odpowiedzi, bo prawdą jest, że dziecko jest i z mamy i taty, jest jeszcze z przodków i to wszystko prawdą. Jeżeli będziemy mieć w głowie to, że to dziecko powinno się coraz bardziej wyodrębniać, nawet jak mówimy o takim maleńkim dziecku, no inne odrębności mówimy niż o odrębności nastolatka, ale jeżeli mamy w głowie to, że to dziecko ma wyrosnąć na dojrzałego, samodzielnego człowieka, to jest wszystko w porządku. Ale ja też sobie pomyślałam, że może pani pyta mnie o to, czym teraz żyje świat. A mianowicie mam takie poczucie, że rodzice są bardzo pogubieni. Rodzi się za mało dzieci, niż świat tego potrzebuje, na pewno niż Polska tego potrzebuje. Jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. W związku z tym jest takie poczucie, że to dziecko takie dobro narodowe, że tam trzeba po prostu włożyć całą uwagę.
Im więcej włożymy, tym więcej, pułapką, tym będzie lepiej. Uwagi, a nie uważności, prawda? Bo to jest różnica, uwaga, a uważność.
Jeżeli włożymy uważności i w tym będzie też niezależność, będzie też miejsce na to, żeby dziecko się wyodrębniało, żeby mogło mieć różne uczucia, nie tylko te, które fajnie się przyjmuje. Radość, zadowolenie, ale będzie i rozczarowanie, będzie złość, będzie gniew. To będzie w porządku, jeżeli to będzie uważność.
My nie lubimy, jak dzieci są złe, mają w sobie dużo gniewu, albo się buntują, prawda? Okazują złość, albo smutek, płaczą. Staramy się uspokoić takie dziecko. Czemu płaczesz? Dlaczego? Nie ma przecież powodu. Ale to są te emocje, które sobie też trzeba kształtować, prawda? Takie dziecko musi się nauczyć, że są różne emocje, nie tylko te dobre.
Zdecydowanie tak, bo emocje, uczucia po prostu są. One są i tak możemy z nimi dyskutować, które lepsze, gorsze, albo bardziej, które mniej lub mniej przyjemnie są odczuwane, ale one po prostu są. Jednak ja, która zajmuję się pracą z dorosłymi, ale ci dorośli też są
rodzicami
i byli dziećmi, myślę sobie, kiedy pani mi zadaje pytanie, ja myślę sobie, co może być w tym rodzicu? I myślę sobie, że mówimy o braku pojemności, czy o takiej nieumiejętności pomieszczania tak zwanych trudnych uczuć dziecka, że chciałoby się, żeby tak było wszystko jak na Facebooku, czy w kolorowych pismach.
Idealnie.
Idealnie, będzie idealnie, nie? Dlatego, że jak jest pięknie na Facebooku, czy na pierwszej stronie kolorowego pisma, to tam jest ileś dubli, ileś makijażu, ileś powtórzeń, a życie nasze codzienne jest, jakie jest. I teraz wracając do tych emocji, jakby co się dzieje w dziecku, jeżeli rodzic nie pomieszcza jego trudnych emocji. Po pierwsze, dziecko się
nie
uczy...
akceptuje, tak? Można powiedzieć, tych emocji trudnych.
Tak, jakby no
chce je zmienić.
Chce
tak?
je zmienić, ale nawet można powiedzieć, że może to dziać się z takich pobudek, wydawałoby się pozytywnych, czyli ja nie chcę, żeby dziecko moje było smutne, ale ono kiedyś będzie smutne. Nie chcę, żeby czuło się odrzucone.
Może
na
zostać odrzucone.
W przedszkolu czy w szkole, albo poczuć przykro, że jest przykro, bo Zosia nie zaprosiła na urodziny. Jakby no poczuje się przykro i ważniejsze byłoby, aby dziecku towarzyszyć w przeżywaniu tych emocji, czyli ja widzę,
zanim
że jest
one
smutno.
Na przykład się rzeczywiście wydarzą i rodzica przy dziecku nie będzie, a ono nie będzie do tego, nie będzie nauczone, tak?
Tak. No nie będzie też w ogóle wyposażone w taką umiejętność, jak pomieścić w sobie trudne
bo
uczucie.
Bo my jako rodzice robimy wszystko, żeby zapobiec, żeby w ogóle nie doszło do tego, żeby dziecko było zawsze zadowolone, tak? To jest błąd.
Jest to błąd, dlatego że czego się uczy takie dziecko? Ano uczy się tego, że widocznie mama i tata tak we mnie nie wierzą, że ja sobie poradzę z czymś, co jest trudniejsze, jeśli tylko nie jest super fajne i takie radosne. I uczy się tego, że ja sobie nie poradzę. Nie tylko mówimy o uczuciach, ale mówimy o różnych zadaniach, o podróży do szkoły, o tym, że jak odjedzie autobus, no to ja mogę wykombinować, zapytać kogoś, wykombinować, jak tam dojechać, czy może poradzić sobie z tym, że będzie pani nauczycielka niezadowolona i wyrazi to niezadowolenie. Oby właściwie, ale wyrazi niezadowolenie, więc ja nauczę się mieścić niezadowolenie drugiego człowieka, przeprosić, może poczuć skruchę, ale jeżeli rodzic będzie pługiem śnieżnym, który jedzie jak ten pług przed dzieckiem i całe hałdy śniegu chce spod nóg tego dziecka zabrać, tak żeby nigdy nie było żadnej trudności, to nade wszystko kształtujemy brak wiary we własne siły. I to może być paradoksem, bo moim zdaniem rodzice, którzy są, czy pogubili się w rodzicielstwie bliskości, mają takie poczucie, że to jakby spełnianie życzeń i takie godzenie się na wszystko, że to jest świetne wyposażenie, nie jest. Czym innym jest rodzicielstwo bliskości niż spełnianie wszelkich życzeń i właśnie niczym ten pług, zgarnianie nie tylko śniegu, ale nawet pyłku spod stóp.
Często tak chyba w parach rodzicielskich jest, że jedno z rodziców czasami chce być bardziej tym kierowcą tego pługa śnieżnego, a drugi rodzic albo jest trochę bierny i się przygląda, bo mówi, ja się nie znam na wychowaniu. Często to są na przykład ojcowie. Żono, rób co uważasz, bo ty pewnie wiesz lepiej, jak wychować nasze dziecko, żeby było dobrze. Ale są też takie sytuacje, kiedy ten drugi rodzic się nie zgadza do końca, prawda? To są też konflikty. Przychodzą takie pary.
Tak, jakby tak, ja sobie tak pomyślałam o tej drugiej sytuacji i oczywiście nie mam tu danych, jaka to miałaby być szerzej sytuacja, ale pomyślałam sobie, że druga jest lepsza niż pierwsza. Bo co ja słyszę przy pierwszej? Że mówimy o tym, że dziecko przez jednego rodzica jest traktowane jako cały świat i ja ci w ogóle zapewnię wszelkie dobra i przychylę świata. Ty już nic nie musisz robić, czyli tak naprawdę ciebie nie ma. Jednocześnie jest to o rodzicu, który nie jest emocjonalnie dostępny. On może być dostępny 24 godziny na dobę w zadaniach, ale on najczęściej mało wie o świecie wewnętrznym dziecka, o tym, co go boli. No jak co go boli, bo przecież nic ma go nie boleć. Co go martwi, co jest też w jego życiu fajnego.
Ma być tylko szczęśliwe. To jest jego zadanie.
No i to z założenia jest nieprawdziwe, bo tak się nie da. Czyli mówimy o jednym niedostępnym rodzicu i mówimy o drugim niedostępnym rodzicu, który mówi, ty żono, ty mężu, ty się tym zajmij, a ja, nie wiem,
będę pracować,
zarabiać, czy coś tam będę robić. I tak myślę sobie z takim smutkiem o takiej rodzinie, kiedy mamy dwóch niedostępnych rodziców i jakieś takie takie biedne, samotne dziecko w tym wszystkim. Może ono jest wyposażone w najlepsze Adidasy, super komputery, chodzi do jakichś prestiżowych szkół, ale tam jest często taka wielka samotność. A druga sytuacja, to mam poczucie, że jest taka sytuacja, która może budzić nadzieję. Czyli jest rodzic, który mówi, nie, ja widzę, że coś tu jest nie halo. I ta druga sytuacja dlatego mi się bardziej podoba.
W pewnym momencie, jak to dziecko zaczyna dorastać, idzie do tej właśnie prestiżowej szkoły, albo niekoniecznie prestiżowej, ale w ogóle do szkoły, no zaczynają się często problemy z rówieśnikami, bo ono jest nieprzystosowane do, przez to wcześniejsze wychowanie. I mówi się coraz częściej, że mamy do czynienia z takim pokoleniem płatków śniegu, że to są dzieci, które są bardzo wrażliwe na krytykę, bardzo też zamknięte, nie potrafiące często współpracować w grupie, indywidualiści, co niekoniecznie zawsze musi być złe, prawda, ale też pełni poczucia lęku, wszystkiego się boją. To jest też jakiś taki, można powiedzieć, efekt wychowania przez rodziców właśnie takich też niepewnych?
Tak, no, można powiedzieć, że my takie pokolenie sobie wychowaliśmy. No, mówi się o tym, że każdy płatek śniegu jest tak inny, że nie sposób spotkać inny tego typu płatek śniegu w przyrodzie, ale tak jak pani powiedziała, kluczem jest to, że tam jest nade wszystko bardzo dużo lęku, tam jest brak wiary we własne siły, tam jest kruchość, tak jak każdy płatek śniegu, jak tylko troszeczkę może być innej temperatury niż ta adekwatna, żeby się utrzymać płatkiem śniegu, ten płatek się szybko topi, bo on jest bardzo kruchy. I tak sobie pomyślałam.
Czyli pierwsza przeszkoda i takie dziecko wpada w problemy, tak? Ono sobie nie potrafi poradzić często.
Zazwyczaj tak jest. Oczywiście jeszcze mówimy o biologii każdego człowieka, czyli nie tylko wychowanie, ale też mówimy o tym, z czym przyszliśmy, z dziadków, pradziadków i tak dalej. Czasami ta biologia ratuje. Ale kiedy pani powiedziała o tym, że ta młodzież spotyka się podobna, to pomyślałam, że to jest dopiero klops, bo może budzić nadzieję to, że ja mam jakoś, widzę ten mój dom, który jest taki i taki, ale można zobaczyć inny dom, którym się wychowuje inaczej, którym rodzice są inaczej dostępni. I w tej szkole poznać jakby różne wychowania, czy różne podejścia do życia. No, klops jest wtedy, kiedy wszyscy mają tak samo. Kiedy o tej 15.40, a raczej o 19.40 podjeżdżają rodzice podobnymi luksusowymi samochodami. Wszyscy czekają na ośmioklasistę, żeby go zawieźć albo na inne zajęcia, albo do domu. Że wydaje się, że to jest standardem taki stan, ale to, co jest tutaj klucz, do czego mam poczucie cały czas sięgamy, to jest bardzo niskie poczucie wartości, poczucie własnej wartości. Największy kłopot, jeśli chodzi o to pokolenie.
Czyli rodzice na co powinni zwrócić w takim razie uwagę? Bo my mówimy o tym, jakby jaki jest efekt, tak? A jak zaczynamy, to w tych najmłodszych latach, co powinniśmy robić, żeby wychować później takiego zdrowego, rozsądnego, fajnego, młodego człowieka?
Ja mam poczucie, że warto myśleć o tym, że to jest odrębna istota. Tak naprawdę myśleć o granicach, o rozstawaniu, w zasadzie od początku, że to dziecko od początku z każdym dniem bardziej będzie z nami się rozstawało, żeby mogło się wyodrębnić, w którymś momencie będzie musiało się buntować, a żeby w ogóle pozwoliło sobie na bunt, to musi
wierzyć
zobaczyć
w siebie, że coś potrafi zrobić sam na przykład.
Tak, i wierzyć w siebie, ale też wierzyć, że mój rodzic, muszę wierzyć jako dziecko, że mój rodzic jest w stanie mój bunt unieść, że nie wpadnie w bezdenną rozpacz, ale że ten mój rodzic sobie poradzi z moim buntem, a bunt jest w ogóle wyodrębnianiem człowieka. No, skąd mam wiedzieć, gdzie są moje granice, jeżeli po pierwsze nikt mi tych granic nie stawiał, a po drugie, jeżeli nie zacznę sprawdzać rodziców, a rodzice mogą być sami przerażeni tym, że dziecko stawia granice, że nagle nastolatek jest pyskaty, że jakieś tam fajki w toalecie szkolnej się pojawiają. No, będą się pojawiały takie sytuacje. Oczywiście chodzi o to, żeby na nie reagować, to bez dwóch zdań. Ale zadziwienie, że nastolatek jest nastolatkiem albo pięciolatek jest pięciolatkiem, bo tupie, bo krzyczy, jak jest zmęczone, bo walnął łopatką kogoś w piaskownicy. No tak dzieci się uczą stawiania granic. Nie wiedzą, że nie wolno tą łopatką walnąć w głowę. Dopiero musi ktoś mi to wytłumaczyć. Ale zrozumieć to, że może tam było o jakimś naruszeniu innych granic, że Zosia Wojtusiowi zabrała wiaderko i tak dalej. Także jakby nade wszystko mówimy o tym, żeby rodzic był świadomy tego, że on też ma prawo być nieidealny. O, chyba to jest klucz. Jeżeli rodzic będzie wiedział, że ma być nieidealny, że może być nieidealny, to będzie pozwalał dziecku być
nieidealnym. Adekwatnie reagować na to, co się dzieje, prawda? Tak. Adekwatnie. Żeby nie być tym pługiem, tylko iść przez te zaspy wspólnie. O tak.
Tak. I zwracać uwagę, która ta zaspa jest na miarę danego wieku. Co jest dla 5-latka, co jest dla 15-latka. Co się wydarzy, jeżeli nie zostawię jedzonka 2-latkowi. No raczej taki 2-latek w ogóle nie zostaje sam. A co się stanie, jeżeli nie zostawię kanapki 15-latkowi, bo może go traktuje dokładnie tak samo. A później jesteśmy zadziwieni, że to jest takie roszczeniowe pokolenie. Że to jest takie pokolenie, które nie potrafi się wiązać, raczej wypożycza sobie pracę, wypożycza samochody, smartfony, mieszkania, wypożycza osoby do związków, jakby, bo to jest największe zagrożenie pokolenia Płatków Śniegu. To, że oni jakby nie potrafią być w relacji, nie potrafią przeżywać
pierwszy
straty.
Problem i już na przykład rozstanie, tak, jeśli chodzi o związki.
Ponieważ frustracja wydaje się tak straszliwa do przeżycia, że tam w ogóle może być o takim dobrze rozumianym konflikcie, że my przez to możemy się siebie uczyć, możemy się wyodrębniać, gdzie moje, gdzie twoje, a gdzie nasze, tylko tam jest tak szybko porzucanie, czyli to jest, nie mogę czuć się smutny, nie mogę czuć żadnej frustracji. No a skąd to znamy? Znamy to z kiedyś.
Z dzieciństwa.
Z dzieciństwa.
Agnieszka Flisikowska, psychoterapeutka i psychotraumatolog, coach kryzysowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Joanna Matuszewska, do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.